Drodzy siostry i bracia, trzeci dzień naszych rekolekcji. Jesteśmy już po półmetku. To zawsze taki moment trochę kryzysowy, kiedy przychodzą najwytrwalsi, ale nie poddajemy się zniechęceniu. Trwamy w tym zaangażowaniu w rekolekcję. Trwamy w pewnym wewnętrznym skupieniu po to, aby usłyszeć, co Pan Bóg chce mówić do mojego serca. A temat, którego chciałbym dzisiaj dotknąć, dotyczy rodziny. Jeden z bohaterów powieści Lwa Tołstoja, Wojna i pokój, pułkownik Berg, na uwagę, że nasze czasy są trudne, a rzeczy działa się na początku XIX wieku, w okresie wojen napoleońskich, przytomnie odpowiada, że właściwie każde czasy są trudne. To my mamy tendencję do patrzenia na ten nasz aktualny wiek jako coś wyjątkowego. I to prawda, ale z drugiej strony każda epoka, każdy okres niesie ze sobą pewne określone wyzwania charakterystyczne dla danego czasu. Jakąś szczególną trudność, z którą trzeba się zmierzyć. I tak jak kiedyś, pewnie jeszcze 20-30 lat temu, w okresie PRL, takim problemem była choćby systemowa ateizacja, otwarta walka z Panem Bogiem, z wiarą, z Kościołem, to wydaje się, że problemem, który dzisiaj wysuwa się na problem numer jeden, jest właśnie zagrożona rodzina. Dzisiaj także walka z Panem Bogiem, walka z wiarą sięga tak bardzo głęboko, że podważa te najbardziej podstawowe i wydawałoby się oczywiste fundamenty życia ludzkiego. Kiedy wsłuchamy się w nauczanie papieża Benedykta, choćby z ostatnich 2-3 miesięcy, to papież kilkakrotnie zwracał na to uwagę, że właśnie od rozmontowania rodziny poprzez podważenie jakby nawet jej definicji próbuje zupełnie się przedstawić nową wizję człowieka. Człowieka, który będzie pozbawiony wszelkich korzeni, wszelkiego oparcia. Człowieka, który także będzie zupełnie oderwany od Pana Boga. Dzisiaj widzimy atak na rodzinę z różnych stron i na różnych płaszczyznach. Dociera ona do nas przez media, choćby z tego poziomu politycznego, kiedy to próbuje się właśnie przedstawić nową definicję rodziny w polityce, również na naszym polskim gruncie. Słyszeliśmy być może o bardzo jednoznacznym i pełnym jakiegoś uznania trzeba być dla postawy Francuzów, którzy potrafili się zmobilizować i w milion osób wyjść na ulicę Paryża, przeciwstawiając się tej nowej definicji rodziny, która chciałaby zamiast czegoś, co było przecież we wszystkich kulturach oczywiste, jako nierozerwalnego jednego związku mężczyzny i kobiety, zaproponować co innego, jakieś aberracje. Ale widzimy także różne smutne fakty, które atakują w rodzinę niejako oddolnie. W internecie jest dostępny raport Fundacji Mamy i Taty, który dotyczy rozwodów. I tamte rzetelnie przeprowadzone badania mówią, że obecnie średnio co czwarte małżeństwo w Polsce się rozchodzi. W dużych miastach, choćby takich jak Warszawa, 40% małżeństw obecnie zawieranych się rozpada. Każdego roku 60 tysięcy dzieci przeżywa rozwód swoich rodziców. I pomimo różnego rodzaju nieraz jakichś programów psychologicznych, terapeutycznych, to właśnie dzieci przecież są tymi, którzy cierpią na tym najbardziej, którzy najbardziej są ranione przez to, co dzieje się właściwie zupełnie bez ich winy. Socjologowie policzyli, że najbardziej spada u takich dzieci poczucie bliskości emocjonalnej i zaufania do rodziców. I to ciekawe, że nawet wtedy, gdy właśnie te dzieci są objęte szczególną opieką, gdy zapewniane są o miłości swoich rodziców również po rozwodzie, to w świadomości tych dzieci kształtuje się przekonanie o dwóch rzeczach. Po pierwsze, że gdyby mnie naprawdę mama, tata kochała, to by mnie nie zostawił. A po drugie, że na pewno jest to moja wina. Takie dziecko z taką świadomością dorasta. Wchodzi w dorosłe życie z przekonaniem, że nie da się zbudować trwałego związku, nie da się założyć trwałej, nierozerwalnej rodziny. Tak mnie przekonywała właśnie jedna z moich uczennic, że ona mówi, gimnazjalistka, teraz już ma parę lat więcej, że ona nie wyjdzie za mąż. W jej świadomości kompletnie nie ma takiego obrazu, że ona mogłaby być z mężczyzną przez całe życie. Bo jej rodzice właściwie nigdy nie byli razem. Z tatą ma kontakt raz czy dwa razy w tygodniu, ale bardzo formalny. Nie ma w tym rzeczywistej, głębszej więzi. Wychowywała się całe życie przy mamie i nie wyobraża sobie założenia normalnej rodziny. I to jeden jakby wymiar problemu. Ale wiemy dobrze, że to idzie jeszcze dalej. Że coraz więcej osób decyduje się mieszkać zupełnie bez jakiejkolwiek próby unormowania swojej relacji, bez małżeństwa, ślubu kościelnego, bez także nawet żadnego kontraktu cywilnego. I tym, co najbardziej jakoś w tym niepokoi, to nawet nie jest sam fakt, że takie rzeczy się zdarzają, ale coraz większe przyzwolenie, które na to jest w naszym społeczeństwie, może nieraz nawet w naszych rodzinach. Zdaję sobie sprawę, że was bezpośrednio prawdopodobnie to dotyczy albo minimalnie, albo wcale. Ale podejrzewam zarazem, że wśród waszych bliskich mogą być takie sytuacje, może czyjś syn, może córka właśnie w takim związku żyje. Jasne jest, że trudno znaleźć tutaj łatwe rozwiązania, trudno tutaj jednoznacznie coś doradzić. Pewnie każdy by taki przypadek trzeba było rozwiązywać indywidualnie, ale nie może nam przestać na tej sprawie zależeć. Nie dajmy się wpędzić w takie myślenie, które jest pułapką, a które wiele takich osób podaje jako argument, że my chcemy się sprawdzić. Smutne jest, jeżeli rodzice takich dorosłych dzieci sami w ten sposób ich usprawiedliwiają, że przecież wszyscy w ten sposób teraz tak żyją, że teraz takie czasy, taka moda, taki trend. To jest pułapka. Nie dlatego, że chodzi tu o przestrzeganie jakiejś z góry narzuconej zasady, ale że po prostu fakty temu przeczą. Statystyka mówi, że wskaźniki rozwodów wśród kobiet, które przed ślubem mieszkały z mężczyzną razem, są 80% wyższe niż jeżeli dwoje ludzi zamieszkuje ze sobą dopiero po ślubie. Więc prawie dwukrotnie statystycznie zwiększa się szansa na rozwód, jeżeli zamieszkamy razem. To jakaś totalna iluzja, że człowiek w ten sposób może się jakoś sprawdzić czy wypróbować. Wręcz przeciwnie. Na ogół to będzie po prostu ucieczka od odpowiedzialności, od podjęcia dojrzałej decyzji, od tego, żebym ja mógł podjąć coś i odnośnie mnie samego i drugiej osoby. To, że jest mitem przekonanie, iż zamieszkanie przed ślubem pomaga potem zawrzeć dobre małżeństwo, pokazuje eksperyment przeprowadzony przez pewnego wykładowcę akademickiego. Otóż on zapytał swoich studentów, grupę no, i mężczyzn, i kobiet młodych, czy zamierzają ożenić się z tą dziewczyną, z którą właśnie mieszkają. I ciekawe, że przeważająca większość mężczyzn, studentów, odpowiedziała na kartkach, że nie. A z kolei, gdy to samo pytanie zadał kobietom, studentkom, to większość z nich bardzo jednoznacznie powiedziała: tak, ja wyjdę za niego. Kochamy się i uczymy się razem, jak żyć. Moi drodzy, to tylko statystyka, ale to stoją za tym konkretne ludzkie dramaty potem, konkretne sytuacje skomplikowane, które zostawiają wielkie zranienia. Nie tak dawno rozmawiałem z pewną kobietą, 29 lat, która 4 lata mieszkała z mężczyzną. Jak sama przyznawała, już po 2 latach zaczęły się właściwie problemy. Ona czuła się zaniedbywana, rano wstawali, wychodzili do pracy. Ten mężczyzna wracał późno, gdzieś koło 23, przestał się nią interesować. Ona prasowała, prała, gotowała, starała się. On zaczął sięgać do kieliszka. Rok walczyła ze sobą, aby w końcu od niego odejść. I dzisiaj określa, dzisiaj korzysta z pomocy psychologicznej, określa swój stan jako współuzależnienie. No bo jej motywacją było naprawdę założenie rodziny. Ona, jak mówi, naprawdę chciała się ożenić, chciała wyjść za mąż za tego człowieka, chciała urodzić dzieci. I cały czas myślała, że go zmieni. To takie charakterystyczne zapewne, ale jest to pewna iluzja, pewne złudzenie. I moi drodzy, znacie na pewno takich historii więcej, czy z grona swoich znajomych, może rodziny. I faktem jest, że obecna sytuacja niespecjalnie sprzyja zewnętrznie, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji o małżeństwie. I sytuacja gospodarcza, ekonomiczna w naszym kraju jest daleka do tego, aby wspierać młodych ludzi w zakładaniu rodzin, także w tym, aby rodzina mogła się rozwijać, aby mogła przyjmować kolejne dzieci, nastawiać się na rodzenie tych dzieci. To prawda, że nie jest łatwo, ale nie może nam na tej sprawie przestać zależeć. Nikomu z nas nie może być obojętny fakt, że ktoś z moich bliskich uwikłany jest w taki związek. Wcale nie do rzadkości należą takie rozmowy w konfesjonale, kiedy przychodzi na ogół kobieta, mama, już właśnie dorosłego ojca czy syna i z wielkim bólem opowiada o tym, że jej syn czy córka żyje w takim związku i kompletnie nie myśli o ślubie. I przeżywa dramat, bo widzi, że to nie prowadzi do niczego dobrego, a za bardzo nie ma co poradzić. Ale nie może przestać nam na tym zależeć. Nie mówiąc już także o pewnych konsekwencjach i takich moralnych, i takich związanych z prawem kanonicznym. Trudne są bardzo sytuacje, one też czasem się zdarzają, kiedy do konfesjonału przychodzi osoba żyjąca w takim związku. No i nie wiadomo, czy jest to zupełnie nieświadoma, czy może jakoś liczy tu na, nie wiem, nagięcie jakichś zasad, że otrzyma rozgrzeszenie i odchodzi nieraz z jeszcze większym żalem. To nie jest tak, że to jest jakaś zła wola księdza. To nie jest tak, że to jest jakiś kaprys, że oto ksiądz się obraża i takiej osobie udzielić rozgrzeszenia nie chce. Pan Bóg jest do przebaczenia gotowy zawsze, ale to wymaga pewnej konsekwencji. To znaczy, że ja chcę zmienić rzeczywiście swoje życie, że ja chcę się odwrócić od zła. A dopóki jakby zewnętrznie tych kroków nie podejmuję, jeżeli zewnętrznie nic się nie zmienia, to nie Pan Bóg nie chce przebaczyć, to nie ksiądz nie chce udzielić się rozgrzeszenia, to człowiek nie jest gotowy, aby to przyjąć. Czasem taka trudna sytuacja jest w kancelarii, gdy przychodzi taka osoba, prosząc o zaświadczenie, że chciałaby być matką chrzestną czy ojcem chrzestnym. I to znowu nie jest jakaś zła wola księdza, że ksiądz czegoś takiego nie może zrobić. To znowu jest kwestia pewnej konsekwencji. Chrzestny to ktoś, kto sam się deklaruje, tak też odpowiada potem w trakcie liturgii chrztu, że będzie chciał towarzyszyć tej osobie w drodze wiary swojemu chrześniakowi, że będzie chciał dawać mu przykład. No i nie może tu być rozdźwięku. Pod koniec grudnia papież Benedykt XVI w przemówieniu do kurii rzymskiej bardzo uczulał na tą kwestię związaną z walką, obroną rodziny. Przyznawał wprost, że choć wiele jest rodzin zdrowych i silnych, bezsporny jest także kryzys, który zwłaszcza w świecie zachodnim, w Europie, a więc także i w naszym kraju, zagraża samym jej podstawom. Także niektórzy biskupi coraz wyraźniej o tym mówią, że musimy większą wagę przykładać do tego, w jaki sposób traktujemy i myślimy w ogóle o rodzinie. Parę tygodni temu dosłownie arcybiskup Józef Michalik na przykład w trakcie sesji Kongresu Akcji Katolickiej bardzo zdecydowanie bronił rodziny. Takie między innymi zdanie wprost wypowiedział: jeśli śmiejesz się z matki wielodzietnej, to się spowiadaj. Przysięgaj Panu Bogu, że będziesz jej pomagał, a nie szydził. Obrona rodziny i pewne myślenie o tym to obowiązek nas wszystkich. My wszyscy odpowiadamy za atmosferę, jaka jest wokół rodziny. Pytanie więc, co mogę zrobić? W jaki sposób mogę się zaangażować? Najpierw pewnie chodzi o to pogłębianie własnej świadomości, o to, żeby mi w ogóle na tej sprawie zależało, żebym nie był obojętny. A dalej, jak zawsze, najlepsza jest pewna prewencja, zapobieganie. Może warto przyjrzeć się właśnie rodzinie, w której ja sam funkcjonuję. Co mogę zrobić, jakie działania mogę podjąć, żeby więcej miłości, więcej ciepła w niej było. Może warto przy okazji rekolekcji zastanowić się nad jakąś działaniem, jakąś rzeczą, którą mógłbym z moim mężem czy żoną podjąć codziennie. Czy to będzie, nie wiem, wspólny obiad, może wyjście na zakupy, jakiś spacer, ale coś, co będziemy świadomie starali się robić razem, żeby w naszym małżeństwie było lepiej. Dalej taka sprawa wydawałoby się oczywista, jak czułość. Niezależnie od tego, ile lat jesteście po ślubie, niezależnie od tego, jak długo się już znacie, czułość to coś, czego zawsze nawzajem od siebie oczekujemy. Warto szukać takich okazji, by umieć ją sobie wyrażać. Wreszcie podziw i uznanie dla drugiej osoby, zwłaszcza pewnie kobieta tego bardzo potrzebuje i to znowu niezależnie od wieku. Dlatego, kochani panowie, warto szukać takich okazji, kiedy mogę dostrzec coś dobrego, coś pięknego w swojej żonie. Nie wstydźmy się tego wypowiedzieć. Nie wstydźcie się okazać tego, że wasza żona jest dla was kimś wyjątkowym. I wreszcie takie, wydawałoby się, drobiazgi, drobne akcje, jak choćby obrączka na palcu. Niezależnie, czy jestem w domu, czy na jakimś wyjściu, mniej oficjalnym, bardziej, ale noszę ten znak. Jest to znak i dla mnie samego, tego oczywiście, który żyje w małżeństwie, jak i też dla innych. Dyskretny, nie narzucający się, ale pokazujący, że rodzina jest dla mnie czymś ważnym. Może warto sprawdzić, czy tam, gdzie pracuję, tam, gdzie przebywam, jest zdjęcie mojej żony, mojej rodziny, gdzieś na biurku dyskretnie sobie stoi. I wreszcie, gdy pojawią się trudności, to nie bójmy się szukać pomocy, bo to jest normalne, że także w życiu rodziny, każdej rodziny, pojawiają się jakieś kryzysy. I gdy one są poważniejsze, to mamy prawo zwracać się o pomoc, by ratować swoje małżeństwo. W Warszawie jest pod tym względem o tyle łatwiej, że są też takie specjalne miejsca, gdzie można tej pomocy szukać. Jest to pewien przywilej, jest gdzie się zwrócić. Czy poradnia, którą prowadzą ojcowie jezuici na Rakowieckiej, czy księża Pallottini, poradnie psychologiczne, ale w duchu chrześcijańskim prowadzone. Warto wiedzieć, że są takie miejsca, nawet jeżeli ja sam nie muszę z tego korzystać, może gdzieś obok mnie pojawić się osoba, której warto po prostu o tym powiedzieć. Moi drodzy, jestem przekonany, że rodzinę również w naszej ojczyźnie można uratować. Dlatego nie bójmy się być sobą, nie bójmy się też wymagać od siebie. Nie bójcie się walczyć o wasze małżeństwa, o wasze rodziny. Chrystus, który wspierał nowożeńców w Kanie Galilejskiej, który przypominał prawdę o świętości, o nierozerwalności małżeństwa, także Chrystus, który błogosławił dzieci, chce także wam błogosławić. I warto też mieć świadomość, że z małżeństwem wiąże się specjalna łaska sakramentalna, a więc pewien szczególny rodzaj pomocy, który Pan Bóg ze swojej strony obiecuje, a który jest zarezerwowany tylko dla małżonków, ani dla księży, ani dla osób żyjących samotnie bez małżeństwa. to konsekwencja tego, że kiedyś, gdy zawieraliście ślub przed Panem Bogiem, to Pan Bóg to traktuje na serio. I mamy prawo, macie prawo odwoływać się właśnie do tej obietnicy Pana Boga, który chce stawać po waszej stronie. Również wtedy, gdy są trudności, również wtedy, gdy pojawia się jakiś kryzys. Pan Bóg chce, aby każde wasze małżeństwo było wspólnotą pełną miłości, pełną bezpieczeństwa, pełną pokoju, wspólnotą wybraną, błogosławioną. Miejscem, które daje dobro, które daje pokój, miejscem, w którym uczymy się nawzajem wzrastać, ale też w którym doświadczamy wzajemnej radości i miłości. Amen.